faktem jest, że już od pierwszej nocy udało mi się zrobić taką przewagę nad kolegami, że straciłem ze wszystkimi łączność. I dopływając do wyspy Gotland, ja już byłem poza zasięgiem radia, poza zasięgiem telefonów i nie wiedziałem, co się dzieje. Owszem, później jak jechaliśmy naokoło Gotlandu, telefony zaczęły działać, bo wiadomo, internet i telefony działają tam, w okolicach powiedzmy 5, 8, 10 mil od brzegu. I ta informacja była. Faktem jest, że ona była szczątkowa, bo ja jedynie SMS-ami potwierdziłem to, że u mnie jest wszystko w porządku i otrzymałem jedną prognozę pogody, którą przekazywał SMS-em organizator regat.
A jakieś inne informacje, jakie pierwsze informacje odnośnie innych zawodników, coś do pana dotarło?
Byłem zdziwiony, jak otwierając komputer już na północnej części Gotlandii, zauważyłem, że weszły dwa jachty weszły do Brunswick, tak? I potem ktoś wszedł do Visby. Też dwa jachty chyba weszły do Visby. Byłem nieco zdziwiony, mówię dlaczego. Nic nie świadczyło wtedy z mojego punktu widzenia, z tej wiedzy, którą miałem, bo ja też odbierałem sobie pogodę na Zigripie i ta pogoda praktycznie się potwierdzała praktycznie w 99% czy w 100% do tej, którą mieliśmy przed wyjazdem. W związku z powyższym ja jechałem na pewniaka w to, co się dzieje.
I co pan pomyślał? Dlaczego te jachty przerwały regaty?
Oj, nie spekulujemy.
Ale to mogły być pewnie techniczne rzeczy, skoro pogoda w porządku.
Mogły być techniczne rzeczy, ja o tym nie wiedziałem, bo nie miałem łączności. Nie dzwoniłem, bo to wiadomo, na morzu każdy podejmuje decyzje i one są nieodwołalne, tak? Każdy bierze odpowiedzialność za swój jacht, za swoje życie, za kolegów i tutaj nie dyskutujemy w tym temacie. To nie jest mój jacht, to jest jacht kolegi. To jest jeden z najlepiej wyposażonych jachtów, jaki pływa po polskich wodach, tak? Tam mamy praktycznie wszystko, co jest potrzebne, tak? Ja powiem tylko pani tak, żeby ja miałem przez 3 dni ciepło, ja miałem ogrzewanie włączone, ja miałem autopilot, który działał praktycznie. Ja przez cały rejs sterowałem za 20 minut. Autopilot jechał cały czas swoje. To tylko potrafi ten docenić, to płynie, że nie musi człowiek sterować. Nawet na spinnakerze w nocy, pierwszej nocy nie sterowałem, sterował autopilot. Także.
Ale inni żeglarze też to mieli, panie Mirku. To nie jest tak, że tylko pan miał autopilota.
Tak. Z tym, że droga pani, jest tak, że na przykład polet, tak? Autopilot mu z jakiegoś powodu wysiadł, zakręcił się spinakiem naokoło masztu i musiał na początku regat kolega Jacek zjechać do Władysławowa. Po wszystkim, tak? Jacek Zieliński. Tak, ale Jurek Matuszak jechał na autopilocie, przywiało, tak? Przywiało na genakerze, genakera mu powiało. Z wielkim trudem zwalił tego genakera, żeby się nie wycofać jeszcze pierwszej nocy, tak? A ja przeskoczyłem kilkanaście mil za mną, była burza do 30 węzłów, a ja sobie spałem, jechałem jak trzeba, tylko dlatego, że byłem z przodu. Także ja bym nie demonizował tutaj mojego osiągnięcia, wręcz odwrotnie. Ja miałem bardzo dużo szczęścia.
I dobry jacht.
I bardzo dobry jacht, który, no przecież nie oszukujmy się, jeżeli na morzu wyje wiatr, tak? Jeżeli fale są takie, jakie są tłuką, to ktoś te fale, ten wiatr musi wziąć na siebie. Przecież nie żeglarz, tak? To jak bierze na siebie? To jego konstrukcja, jego możliwości nautyczne są najważniejsze. Żeglarz potrafi to wykorzystać albo nie.
Pan wykorzystał, gratulujemy.
Tak się stało.
Gratulujemy. Pierwszy na mecie, jedyny na mecie Mirosław Zemke z Elbląga.
Tak, z Elbląga i tutaj pozdrawiam wszystkich kolegów żeglarzy z Elbląga, nie tylko.
Elbląg pod wodą trochę teraz, ale
no, przedwczoraj był pod wodą, już wczoraj było już lepiej, także nie jest tak źle.